Każdy na świecie slawista zna kodeks supraski. Każdy badacz dawnej muzyki Kościoła Wschodniego słyszał modlitwy z supraskiego Irmologionu. Biblioteka ze zbiorem bezcennych rękopisów, słynna oficyna wydawnicza z drukarnią i papiernią, supraska ławra przez 3 stulecia była promieniującym na całą Europę ośrodkiem intelektualnym i kulturalnym. Głosem prawosławia w religijnych sporach doby reformacji, obrońcą Unii Wschodniego i Zachodniego chrześcijaństwa w XVII i XVIII wieku, otwarciem na świat w okresie idei oświeceniowych.
Misjonarze druku. Audycja dokumentalna Alicji Pietruczuk i Lecha Pilarskiego.
Dzień dobry, zapraszam.
Dziś skrzypienie drukarskich maszyn można usłyszeć w Muzeum Sztuki Drukarskiej i Piśmiennictwa, które mieści się w zabudowaniach supraskiego monasteru. Największe wrażenie robi tu drewniane urządzenie przypominające ogromną prasę do wyciskania soku.
To rekonstrukcja prasy drukarskiej Gutenberga. Chcemy wydrukować pierwszą stronę z Ewangelii Pouczającej. Była to pierwsza księga drukowana na Podlasiu przez Iwana Fiodorowa w 1569 roku. Gdy już dawniej zecerzy ułożyli formę drukarską czcionek, do pracy przystępowali drukarze, którzy nakładali farbę za pomocą gumowych wałków. I gdy farba jest już na formie drukarskiej, będziemy mogli drukować. Tylko trzeba ułożyć papier pod maskownicą. Zamykam, przykładam papier do formy drukarskiej. Trzeba wsunąć stół pod prasę. Może pan by spróbował? Dobrze? Dociskamy, tak? Śmiało. Ok, teraz drugą stronę. I stworzył pan pierwszą stronę z Ewangelii Pouczającej, tak, repliki oczywiście. I może pan zabrać na pamiątkę do radia.
Dziękuję, pięknie.
Klasztor w Supraślu powstawał w burzliwych czasach. Musiał znaleźć swoje miejsce mimo gwaru dworskiego życia, porwań w tatarski jasyr, czy buntów
przeciwko królowi.
Powstanie monasteru supraskiego jest związany z wieloma wydarzeniami. Iwan Chodkiewicz uzyskał jeszcze w roku 1457 pas puszcz, które później nazywano Puszczą Grodecką i na której później został usytuowany monaster supraski. Powstał zamek Gród w Gródku, ale kiedy został on wojewodą kijowskim, w roku 1482 przeniósł się do Kijowa wraz z swoją rodziną. Rok później, w wyniku najazdu tatarskiego, został wzięty do niewoli. Tam zmarł. Natomiast król Kazimierz Jagiellończyk wykupił z niewoli tatarskiej syna Aleksandra Chodkiewicza, matkę Agnieszkę i siostrę wraz z jeszcze innymi osobami, którzy w roku 1492 powrócili do owego grodu w Gródku. Prawdopodobnie już wówczas, wracając z owej niewoli tatarskiej, sprowadzili ze sobą całą grupę zakonników pochodzących ze świętej góry Athos, a później z monasteru kijowskiego. Klasztor został założony nie tylko przez Aleksandra Chodkiewicza, ale przede wszystkim przez pafnącego Siegienia z Bielska. Rodzina Siegieniów była bardzo wpływowa. Posiadała ona nie tylko burmistrzostwo w Bielsku, ale bracia pafnącego Siegienia piastowali ważne funkcje urzędników królewskich i w związku z tym to jemu powierzono budowę tegoż klasztoru. Klasztor przyjął regułę cenobiczną. Oznaczało to, że mnisi owi żyli w pustelniach i tylko na soboty, niedzielę zbierali się na nabożeństwach w cerkwi budowanej na terenie zamku w Gródku. Jednak życie dworskie było bardzo rozbudowane, wymagano znalezienia nowego miejsca. I tak na dobrą sprawę, nie w żadnym 1498 ani 1500 roku ci mnisi się przenieśli, a przenieśli się na nowe uroczysko Suchy Gród w 1508 roku. I wtedy to zaczęto budować cerkiew świętego Jana Teologa, a później mamy dokument znajdujący się w archiwum na Wawelu, że Pawtucy Siegień rozpoczyna budowę cerkwi Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w 1510 roku i którą zakończył w 1516. Dlaczego akurat tenże Pawtucy Siegień, a nie Aleksander Chodkiewicz? Dlatego, że Aleksander Chodkiewicz za udział w spisku przeciwko królowi znajdował się wtedy w więzieniu i nie mógł fizycznie uczestniczyć w tym procesie budowy monasteru i budowy cerkwi. Szczególną rolę trzeba tu przypisać metropolicie Józefowi Sołtanowi, który wcześniej jako arcybiskup smoleński wniósł ogromny wkład w budowę tego ośrodka, przekazując baciuty, topilec i piszczewo jako uposażenie klasztoru. Ale i później, będąc już metropolitą kijowskim, zawsze dbał o ten klasztor, wspierając go dotacjami i zapisami, umożliwiając też kontakty. On też w 1516 roku uczestniczył wraz z Pawtucym Siegieniem, jego bratem Iwanem, w wyświęceniu nowej cerkwi Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny 10 października 1516 roku. Oni też wytyczyli granice diecezji między prawosławną diecezją metropolitarną a diecezją włodzimiersko-brzeską, która to granica dzisiaj pokrywa się w pełni z granicą diecezji białostocko-gdańskiej z diecezją warszawsko-bielską. Potem zaczął się dynamiczny rozwój tego klasztoru, dlatego że był on wspierany nie tylko przez hierarchię, ale przez elity ówczesnego społeczeństwa. Wiele znakomitych rodzin magnackich, sołtanów, Tyszkiewiczów, Chodkiewiczów, Wiśniowieckich, Zasławskich, książąt Słuckich i wiele jeszcze innych. Pierwotny charakter tego klasztoru wiązał się też z tym, że w 1505 roku klasztor otrzymał specjalny tomus patriarchy w Konstantynopolu, który w klasztoru w Supraślu uczynił klasztor, który miał bronić kanonów Kościoła Wschodniego. Klasztor utrzymywał od razu bardzo szerokie kontakty, zwłaszcza z terenami i ośrodkami klasztornymi Wielkiego Księstwa Litewskiego, głównie z Wilnem, ale też i z Bałkanami. Do klasztoru trafiały od razu liczne księgi, liczne untesylia cerkiewne, relikwie świętych, trafiały też ikony.
Kodeks Supraski to najcenniejszy z rękopisów przechowywanych niegdyś w klasztornej bibliotece.
Wydaje mi się, że tutaj jest pewne nieporozumienie. Kodeks Supraski, termin właściwie został stworzony dopiero w wieku XVIII, później powtarzany w okresie międzywojennym, powojennym, dla określenia najstarszego zabytku piśmiennictwa cerkiewno-słowiańskiego. Jest to zbiór kazań i tekstów liturgicznych na miesiąc marzec, który został przygotowany przez nieznanego autora na terenie Bałkan i który ma być użyteczny dla duchowieństwa w okresie miesiąca marca. Więc ta słynna Minieja Czetnej, bo tak się nazywa oficjalnie w terminologii cerkiewno-słowiańskiej, rzeczywiście powstała na pograniczu bułgarsko-serbskim, być może w stolicy, dawnej stolicy Bułgarii, Prasławie, być może w Ohrydzie, być może jeszcze w innej miejscowości, ale w każdym bądź razie jest to piśmiennictwo południowo-słowiańskie.
Miesiąca marta, w pięć dzień, mączenie Świętego Wasiliska. Brzmiałoby mniej więcej tak, ale nie mamy zapisów, nie mamy rejestracji fonetycznej, więc można to odtwarzać na tej zasadzie, że dzisiaj mamy jeszcze gwary, które rejestrują bardzo często archaiczne zjawiska fonetyczne. Nie ma oprócz polskiego w pozostałych językach nosówek, które były wtedy. To, co w języku jeszcze polskim zachowało się, to w języku cerkiewno-słowiańskim było, natomiast później narody poszczególne słowiańskie zatracały. Wszystkie miały początek w języku prasłowiańskim. Teksty starocerkiewno-słowiańskie przybliżają nam ten język prasłowiański, pomagają zrozumieć i uchwycić zjawiska z tamtego tak odległego okresu.
Jak trafił do Supraśla? Otóż w roku 1582 przebywał na terenie Supraśla metropolita Gabriel, który przybył do Supraśla za zbiorem pieniążków. W zamian oczywiście wielcy hierarchowie pochodzący z Bałkan bądź z Azji Mniejszej przywozili relikwie świętych bądź też ważne manuskrypty. I jednym z takich darów, które zostały przekazane mnichom monasteru supraskiego, była właśnie ta słynna minia Czetna. Ja w tym czasie, kiedy w wyniku inwazji tureckiej wiele ośrodków prawosławnych było grabionych i niszczonych, większość duchownych greckich, bułgarskich, serbskich uważało, że właśnie na terenie Rzeczypospolitej, na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, w tym również i w Supraślu, znajdzie się miejsce do przechowania tych bezcennych dokumentów. Było to o tyle ważne, że wiele zostało bezpowrotnie zniszczone.
Proszę.
Kodeks został spisany na pergaminie. Badania tego pergaminu wykazały, że to raczej nie był pergamin najwyższej jakości, taki trochę żółtawy, pokryty warstwą, na której pisano z jednej strony. Rękopis też nie jest jakoś specjalnie zdobiony, zdobienia są bardzo skromne, to są takie skromne zastawki czy winiety, można to nazwać szlaczkami, to będzie bardziej zrozumiałe. Wszystko to jest rysowane atramentem. Brak zdobień jakimiś farbami kryjącymi, które wtedy były używane do zdobienia rękopisu. Co świadczy o tym, że kodeks był pisany na potrzeby mnichów. Liczyła się jego wartość użytkowa. To był, że tak powiem, rękopis roboczy. Tanie wydanie, no. Jeśli można mówić o wydaniu w stosunku do rękopisu.
Mnisi suprascy zdawali sobie sprawę, co posiadają, dlatego że po pierwsze był to zbiór kazań, również tekstów liturgicznych, sporządzony na terenie Bałkan pod wpływem cywilizacji bizantyjsko-słowiańskiej. Czystość tych nauk, zwłaszcza w XVI wieku, kiedy tworzyły się różnego rodzaju nowe doktryny religijne, było bardzo ważne dla mnichów supraskich. Stąd oni trzymali owe dokumenty pochodzące z Bałkan jako rzeczywiście pewne źródło do kopiowania i sporządzania następnych tekstów liturgicznych. Monaster Supraski był pod względem liczby mnichów drugim po ławrze kijowsko-pieczerskiej, a był niewątpliwie największym ośrodkiem klasztornym na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego na tych zachodnich rubieżach. I potencjał intelektualny mnichów jest niespotykany w żadnym innym ośrodku klasztornym. I w związku z tym nie jest dziełem przypadku, że takie dzieła jak chociażby Minia Czetna trafiła nie gdzie indziej, a do Supraśla.
Do dziś w Supraskiej Ławrze, innych cerkwiach, ale też podczas koncertów muzyki cerkiewnej można usłyszeć modlitwy z Irmologionu Supraskiego.
Irmologion Supraski to jest księga, która zawiera tradycyjne melodie, które były śpiewane na tych ziemiach i znane na tych ziemiach. To nie jest zbiór nowych kompozycji, jakichś genialnych. To jest właśnie spuścizna naszych przodków. Wspaniałość tej księgi polega na tym, że jest zapisana za pomocą notacji, którą możemy odczytać. I to łatwo odczytać, ponieważ zabytki muzyczne tamtego okresu niestety doszły do nas w takiej formie zapisu, że nie jesteśmy w stanie dokładnie rozszyfrować melodii. Drugim ważnym aspektem Irmologionu Supraskiego jest to, że pojawiają się w nim już tak wcześnie, bo to mówimy o latach 1598-1601, melodie lokalne. Te melodie lokalne również nie są jakoś specjalnie inne niż ogólnie obowiązujące w tradycji śpiewu neumatycznego, czyli śpiewu znamiennego, śpiewu kijowskiego, ale pokazują nam na to, że mnisi suprascy i śpiewacy suprascy wolnonajemni, bo wielu było takich w Supraślu, nie tylko mnisi śpiewali, ale wykwalifikowani śpiewacy również zajmowali się w monasterze śpiewem, mieli świadomość tego, że tworzą jakiś rodzaj lokalnej tradycji muzycznej. Więc na kartach Irmologionu Supraskiego pojawiają się melodie opisane jako supraskie, opisane jako mirskie, od miasta Mir, ale również melodie wskazujące na Mawrę Kijowsko-Pieczerską. Jest taki utwór Snami Boch, opisany skrótem, inicjałami od Napielu, Napielu, czyli melodii M.P. Prawdopodobnie chodzi o monaster pieczerski.
Sztuka drukarska, zanim się rozwinęła w Supraślu, została poprzedzona zgromadzeniem ogromnej liczby manuskryptów. Te manuskrypty trafiały do Supraśla nie tylko z Wilna, ale z Bałkan, innych ośrodków. One były kopiowane, przepisywane. W tym procesie uczestniczyli nie tylko sami zakonnicy, ale też osoby świeckie, które zwłaszcza po włączeniu Smoleńszczyzny do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego przybyły właśnie na te tereny i uczestnicząc w kopiowaniu często dostawały wynagrodzenie, uposażenie ziemskie. Między innymi w ten sposób powstała wieś Skrybicze, znajdująca się niedaleko Białegostoku. Supraś też został wzbogacony przez inne ośrodki, gdzie dokonywano kopiowania ksiąg i ośrodki zakonne i dworskie, między innymi z powodu tego, że przełożeni klasztoru, którzy zostali później hierarchami w Kościele Wschodnim, przekazywali owe kopie albo dzieła do monasteru supraskiego i w ten sposób trafiały do monasteru supraskiego dzieła skopiowane gdzieś na Wołyniu, na terenie Wilna, na terenie Słucka, Przemyśla czy z terenu Chełma. To świadczy, że monaster supraski, zwłaszcza po wybudowaniu świątyni obronnej, stał się miejscem przekazywania najcenniejszych dokumentów, najcenniejszych skarbów, również rękopiśmiennych.
Tutaj mamy maszynę XIX-wieczną, natomiast miejsce, żeby móc ułożyć papier do druku. Tak wcześniej zamontowałem formę drukarską.
Czyli to, co jest tam pod spodem, tak, pod wałkiem.
Maszyna działa w ten sposób, że mamy tutaj właśnie wałki gumowe. Na górze kałamarz, gdzie nakłada się farbę. I ta farba jest często rozprowadzana podczas pracy urządzenia. No i właśnie w tym miejscu na tym stole układa się papier i w tym momencie...
Ułożyć kartę.
Tak, oczywiście. Tutaj właśnie będziemy robić zakładki do książek. Za chwilę Państwo zobaczą, jak to wszystko się odbywa.
Obecność dworu poszerzona licznymi rezydencjami magnackimi na terenie Podlasia, bo trzeba pamiętać, że Podlasie to był teren, przed którym się podróżowało między Wilnem a Krakowem, a później między Wilną a Warszawą, w istotny sposób wpływały na charakter. Zwłaszcza tutaj ośrodek wileński miał ogromny wpływ na kształtowanie tożsamości kulturowej mieszkańców Podlasia, w tym również i monasteru supraskiego. Rozwój takiej burzy intelektualnej spowodowanej pojawieniem się reformacji, później kontrreformacji. On zmusił mnichów supraskich do zajęcia stanowiska, do pisania utworów polemicznych, do reagowania. Stąd też powstały liczne utwory polemiczne przeciwko różnym grupom wyznaniowym, ale też zwracano tu uwagę na kopiowanie tych dzieł, żeby upowszechnić jak najbardziej owe wydania. Trzeba też pamiętać chociażby, że wydanie Ewangelii Zabłudowskiej, ono się odbyło 4 lata po Biblii Szymona Budnego i 4 lata przed Biblią Jakuba Wójka, więc oni w tym procesie całym uczestniczyli, nie byli w tyłu owych wydarzeń, ale uczestniczyli bezpośrednio. Jeżeli nawet zwrócimy uwagę na ich zaangażowanie w różne spory teologiczne, dogmatyczne, to te spory są wyartykułowane nie tylko w tych utworach, ale też w posłaniach, wypowiedziach, listach, postawach na różnego rodzaju synodach, sejmikach. Aktywność ich jest wprost niewiarygodna. Mamy tu do czynienia z elitą bardzo dobrze wykształconą, wychowaną w różnych ośrodkach, utrzymujące ogromne, szerokie kontakty zewnętrzne, które zaowocowały na wielką otwartość na nowinki religijne, na nowinki filozoficzne, czego nie zawsze się znajduje, powiedzmy, w innych ośrodkach klasztornych, które są na uboczu odizolowane i niechętne na nowe trendy o charakterze kulturowym, czy religijnym, czy filozoficznym. W roku 1532 znajdowało się tutaj 205 ksiąg, w tym 5 ksiąg drukowanych i to księgi drukowane, które mają swoją najstarszą prowiniencję, a więc wydawane jeszcze przed fray Paula Fiola, przed Franciszka Skorynę, one trafiały do Supraśla i były to księgi, które w istotny sposób pokazywały nową tendencję. Mnisi suprascy doskonale zrozumieli, że właśnie wydawanie ksiąg liturgicznych, ale nie tylko liturgicznych, jest ich naturalnym powołaniem, dlatego że to upowszechniało treści i religijne, i filozoficzne, i kulturowe szybciej, aniżeli ręczne kopiowanie, które wymagało i czasu, i doświadczenia, i ogromnej umiejętności. Dlatego też ważnym elementem w dziejach owego ośrodka drukarskiego w Supraślu było powstanie drukarni Zabłudowskiej. Mnisi supraccy uczestniczyli w tworzeniu tejże drukarni, szukali pierwowzoru do wydania pierwszej Ewangelii pouczającej, która ukazała się w 1569 roku. Oni też uczestniczyli w drugim wydaniu psałterza w 1572. Oni też kształtowali postawę Grzegorza Chodkiewicza, kiedy ten próbował wydać Ewangelię w języku zrozumiałym. Dlatego, że Szymon Budny po raz pierwszy sięgnął do języka starobiałoruskiego, a żeby trafić swoją nauką do jak najszerszego kręgu odbiorców. I wówczas Chodkiewicz chciał uczynić to samo, broniąc dogmatów Kościoła Wschodniego, ale równocześnie zdawano sobie sprawę, że przy tego typu tłumaczeniach, przy tego typu edycji mogą nastąpić błędy. Mnisi supraccy skutecznie przestrzegali Chodkiewicza przed taką próbą. Ewangelia ukazała się w języku cerkiewno-słowiańskim. Chodkiewicz sam napisał, że myślałem o tym, żeby wydać taką księgę, która byłaby zrozumiała dla wszystkich i byłaby powszechnie dostępna. Niewątpliwie wtedy już trwała dyskusja na temat, w jakim języku mają by się nie odprawiać nabożeństwo, ale przede wszystkim na czym miałaby polegać ewangelizacja społeczeństwa. Mnisi supraccy też inicjowali wielkie przedsięwzięcia w powstaniu typografii i na terenie Wilna, najpierw przy Monasterze Świętej Trójcy, później przy Monasterze Świętego Ducha, a później słynna drukarnia braci Mamoniczów, którzy wykorzystali między innymi czcionki drukarskie Zabłudowa, ale też umiejętności Piotra Mścisławca, który uczestniczył w drukowaniu ksiąg zabłudowskich, czy wreszcie Hrynia Iwanowicza, który był twórcą cyrylickiej kursywy. Mamonicze w istotny sposób wpłynęli później na zainteresowania mnichów supraskich, albowiem pokazali oni, że nie tylko można drukować księgi o charakterze religijnym, ale też o charakterze historycznym, beletrystycznym. Oni też pokazali, że najlepsze dochody dają druki ksiąg i druków urzędowych. Między innymi w ten sposób wydane zostały statuty litewskie, zwłaszcza drugi i trzeci statut litewski, ale też wiele innych edyktów królewskich, różnego rodzaju diariuszy sejmowych, które trafiły i pozostały do dnia dzisiejszego dzięki właśnie owej drukarni braci Mamoniczów. Panująca jeszcze, zwłaszcza w Moskwie, tradycja, że wykorzystywanie sztuki drukarskiej jest jakąś herezją, tutaj od dawna zostało przekreślone. Zaczęto zwracać uwagę, że upowszechnianie w wielkiej liczbie egzemplarzy owych ksiąg liturgicznych, ale równocześnie szerokie docieranie do kręgu odbiorców jest możliwe dzięki właśnie uruchomieniu typografii. Dlatego też z wielką łatwością później przystąpiono w okresie unickim do tworzenia drukarni supraskiej, która w istotny sposób była kontynuacją tego intelektualnego zainteresowania mnichów z XVI stulecia.
Dziś supraskie druki przechowywane są ze szczególną pieczołowitością w wielu bibliotekach i muzeach. Muzeum Podlaskie w Białymstoku ma dla nich specjalne tekturowe pudła.
Drukarnia w Supraślu powstaje dla potrzeb unitów. Początkowo zakon bazylianów przejmuje drukarnię w Wilnie. Okazuje się, że ta jednak ma troszkę za małe możliwości, aby zapewnić niezbędne księgi. Pewną pomocą są księgi drukowane w Rzymie w tym czasie, no a ostatecznie archimandryt, metropolita dochodzi do wniosku, że trzeba te możliwości rozwinąć. I momentem, od którego liczymy początek istnienia drukarni w Supraślu, to jest 1695 rok, kiedy nie tyle księga, ile część księgi zostaje wydrukowana tutaj w Supraślu.
Tak zwany służebnik.
Tak, jego druk rozpoczęto w Wilnie, a ostatnie 22 karty mają już adres wydawniczy z Supraśla, stąd prawdopodobnie wtedy między 93 a 95 oficynę przeniesioną tutaj. Wydarzeniem, które umożliwiło rozwój drukarni supraskiej, był synod unicki w Zamościu w 1720 roku, gdzie podjęto decyzję o ujednoliceniu ksiąg liturgicznych unitów, bo generalnie cerkiew jeszcze korzystała z ksiąg prawosławnych w znacznej mierze. No i się okazuje, że tą drukarnią, która będzie musiała ciężar wykonania tej decyzji wziąć na siebie, będzie przede wszystkim oficyna w Supraślu. Stąd przez najbliższe lata miała ona zapewnioną pracę na pełnych obrotach, co przyniosło też niemałe zyski, pozwoliło na rozwój klasztoru. No i ten pierwszy okres to są właśnie przede wszystkim księgi liturgiczne.
Drukowane w starocerkiewnym słowiańskim. To jest chyba przykład.
Tu akurat mamy azbukę w języku starocerkiewno-słowiańskim, chociaż nie jest to księga liturgiczna. Wszystko, co przeszło proces konserwacji, jest zabezpieczone odpowiednimi pudłami. No, akurat jakieś niepokorne się trafiło. Widzieliśmy właśnie złoty ołtarz. Tutaj konkretnie 1732 rok. Oczywiście oficyna supraska. Ozdobne inicjały, dwa kolory zastosowanego druku. To jest druk już tą metodą Gutenberga, czyli składany z czcionek przez zecerów. W Supraślu zresztą była wytwórnia takich czcionek, glisernia. No i trzeba było na zecerskich tablicach to wszystko w lustrzanym odbiciu ułożyć. Też ciężka, żmudna praca. I później trafia to do prasy drukarskiej. Jest odbijany już na papierze. Mamy tutaj ręcznie czerpany papier. W tym wypadku widać, że próby czasu nie przetrwał. On może bardzo dobrze, jest nieco ściemniały. Prawdopodobnie jest to papier z miejscowej papierni, która funkcjonowała w Supraślu. Nie zawsze był bardzo dobrej jakości. Często do ksiąg cenniejszych sprowadzano papier, chociażby z Gdańska.
Drukarnia prosperowała na tyle dobrze, że po kilkunastu latach na miejscu stworzono papiernię, zbudowano młyn papierniczy, żeby papier wytwarzać.
W 1710 roku papiernia powstała.
Mamy takie właśnie stanowisko z drewnianym ceberkiem, w którym znajduje się woda oraz pulpa. Tajemnicza substancja. Z pulpy powstaje papier. Z tym, że dawniej pulpę robiono ze starych szmat i ubrań, które mielono używając specjalnych maszyn.
Tutaj mam pulpę. Gotowy materiał wrzucamy do cebra, gdzie jest woda. Wszystko dokładnie teraz mieszam. Podczas mieszania powstaje tutaj zawiesina. W tej zawiesinie właśnie będzie można wytwarzać papier czerpany. A nazwa tego papieru związana jest ze sposobem jego produkcji, bo do pracy potrzebne jest sito z ramką. Zanurzam sitko. Wyciągam w pozycji poziomej. Czekamy chwilkę, aż woda spłynie. Teraz zdejmuję ramkę i już można tą karteczkę wykładać. Na wcześniej przygotowany mokry filc dociskając. Następnie przykrywam tą karteczkę kolejnym filcem i w ten sposób dawniej papiernicy układali cały stos tych kartek. Potrzeba teraz wycisnąć wodę. Do tego służy prasa. Przy chwilkę. No i oczywiście papier należało później wysuszyć. Do tego służyły sznurki. I tak jak dzisiaj suszymy pranie, wieszano te kartki. No i oczywiście ten papier trzeba było jeszcze wyprasować, a do tego używano dużych drewnianych młotów, które były napędzane kołem wodnym. Po uderzeniach ten papier stał się gładki, elastyczny, wtedy można było na nim pisać czy drukować.
Czas funkcjonowania oficyny był dosyć długi i trudno tutaj mówić o jakimś jednolitym jej statusie. Pierwszy okres rozkwitu to jest właśnie ten czas, kiedy musiała ona zapewnić księgi unitom i wtedy staje się bardzo prężnym, dochodowym też ośrodkiem. Później jej znaczenie zaczyna spadać. Archimandryci koncentrują się nieco bardziej nad rozbudową samego klasztoru. Są takie lata, kiedy nawet nic się nie ukazuje w tej oficynie. Renesans to są lata 60., 70., gdzie zaczyna się sytuacja poprawiać. Cały czas jesteśmy tu już w XVIII wieku. I później Z odsieczą przychodzi epoka oświecenia, kiedy ogólnie wzrasta zapotrzebowanie na słowo pisane. Drukarnia w Supraślu ma wtedy też szczęście trafić na prężnych ludzi. Konkretnie właśnie w 1784 roku prefektem zostaje Melec Ossuchowski i to jest okres, kiedy ukazują się przede wszystkim druki świeckie.
Tradycja dynamizmu intelektualnego się zachowała w czasach hunickich i ona się odbija między innymi w tym, że mamy wspaniałą różnorodność. Z tych 350 druków, które się ukazało, połowa tylko adresowana do kręgów religijnych. W roku 1784 ukazują się podróże kapitana Glovera Jonathana Swifta. Dwa lata później bardzo ciekawy druk Kawaler i Panna źle się prowadzących, a więc wyraźnie o charakterze obyczajowym, czy znakomite wydanie gospodarstwa gastomskiego, które pokazuje, jak prowadzić należycie owe gospodarstwo. Mamy kroniki, traktaty filozoficzne, historie spisane przez autorów włoskich, niemieckich, nie mówiąc już o polskich, rodzimych, wydawanie w różnych językach, bo w języku cyrkiewno-słowiańskim mamy tylko 100 tytułów, ale pozostałe 250 są wydawane w języku polskim, języku łacińskim, po niemiecku, po włosku, po francusku. To świadczy o ogromnym otwarciu tychże zakonników, o ogromnym rozwoju intelektualnym. I tutaj trzeba też zwrócić uwagę, że te księgi nie były tylko adresowane do jednej społeczności, do społeczności własnych wyznawców. Drukarnia Supraska ze względów ekonomicznych chciała, ażeby owe druki jak najbardziej były rozpowszechniane, uznawane.
Tutaj akurat mamy księgę drukowaną w alfabecie łacińskim. Tutaj mamy przykład księgi, druk przygotowany dla staroobrzędowców, czyli odłamu prawosławia, który nie uznawał reform Nikona z połowy XVII wieku. Staroobrzędowcy są w Rosji prześladowani. Nie ma możliwości, żeby tam były drukowane księgi dla nich, stąd one są drukowane w Supraślu. To, co jest ciekawe w tym, jest to taki zbiór Ewangelii razem ze wskazówkami dla kaznodziejów, czyli te uczycielne Ewangelie. To jest falsyfikat druku supraskiego. Rzeczy, które wydawano w Rosji dla potrzeb staroobrzędowców, fałszywie lokowano i datowano, żeby uniknąć represji. Datę zmieniono tak, żeby było to przed zaborami, czy generalnie w okresie, kiedy Supraśl nie był w granicach imperium, czy kiedy działała jeszcze oficyna supraska. Okres prosperity kończy się wraz z upadkiem I Rzeczpospolitej. Klasztor supraski, też oficyna, zaangażowała się w insurekcję kościuszkowską. Mnisi przekazywali srebra, oficyna drukowała uniwersały, co nie było bez wpływu na późniejszy stosunek władz pruskich do tejże instytucji. Białystok w momencie rozbiorów znajduje się w prowincji nowopruskiej, trafia do zabioru pruskiego. Do miasta zostaje sprowadzony drukarz, który ma zająć się obsługą całej administracji, a więc oficyna supraska traci na znaczeniu. Pod naciskiem władz zaborczych ogranicza ona pracę do ksiąg ponownie liturgicznych, do ksiąg religijnych. Jeszcze ukazują się jakieś pojedyncze inne rzeczy, ale generalnie jest ta oficyna wygaszana. W 1803 roku będzie ostatecznie zamknięta, a pretekstem do jej zamknięcia będzie oskarżenie o wydanie bez pozwolenia klucza prognostykarskiego. Bodajże w 1801 roku miało do tego dojść.
Zamknięto nie tylko drukarnię, ale też zaczęły się kłopoty materialne z klasztoru. Drukarnia została sprzedana i większość urządzeń drukarskich trafiło do innych ośrodków, między innymi do Wilna. Klasztor został niejako na nowo odkryty, jego zasoby intelektualne, jego pozycja materialna, między innymi przez takich wybitnych działaczy pochodzących między innymi z Podlasia, Antoniego Sosnowskiego spod Kleszcz, czy spod Bielska pochodzącego Michała Bobrowskiego, profesora Uniwersytetu Wileńskiego, jezuitę, który odkrył między innymi najstarsze zabytki piśmiennictwa supraskiego. Bobrowski część tych zabytków w postaci 8 worków rękopisów wywiózł z Supraśla. Nie wszystkie zwrócił. Później przetrzymywał je w Terechowie na Białorusi, koło Próżan. Część, jak sam pisał, uległa zniszczeniu podczas pożaru. Część później on odsprzedawał. Tu również najstarszy zabytek piśmiennictwa słowiańskiego, owo słynny kodeks supraski z 941 roku, mylnie przez niego datowane na 11 stulecie, zostały rozerwane i sprzedane najpierw do Wiednia, do kopiara, wybitnego slawistę słoweńskiego. Część trafiła do Petersburga, a część w wyniku różnych perturbacji została odsprzedana, by wreszcie trafić do Biblioteki Załuskiej w Warszawie i po wielu perypetiach znowu ze Stanów Zjednoczonych w roku 1967 powróciła ta część do Polski. Ale odkrycie owego zasobu intelektualnego Biblioteki Supraskiej ponownie odrodziły znaczenie i rolę monasteru supraskiego i jego bogatego dziedzictwa. Dzisiaj możemy porównać, że monaster supraski i jego drukarnia była jednym z największych ośrodków owej nie tylko sztuki drukarskiej, ale ośrodków intelektualnych w całej Rzeczypospolitej. Nikołaj Dalmatow, który był archimandrytą supraskim, napisał pierwszą historię klasztoru, pokazał też zasoby biblioteczne. To się wiązało z odkryciem i fresków, remontem obiektów, odrodzeniem życia zakonnego, które upadło w latach 40. i 30. XIX wieku. Ale równocześnie cała edycja ksiąg rękopiśmiennych i drukowanych została wywieziona do Wilna, a później w 1915 roku wywieziona w głąb Rosji. Co się stało z rękopisami najcenniejszymi, do dzisiaj nie wiadomo. Jak też co się stało z tymi licznymi księgami, które zostały wywiezione z Wilna i które nie wróciły.
To suprascy bibliotekarze i drukarze sprawili, że do dziś monaster znany jest na całym świecie.
To drukarstwo w XVI wieku, ale też z przełomu XVII i XVIII, ono było traktowane nie jako proste przedsięwzięcie gospodarcze, które dawało określone dochody, ale coś w rodzaju dzieła artystycznego. To musi być bardzo elegancko wydane, wzbogacone o pewne elementy zdobnicze, charakterystyczne dla danej epoki, zamieszczenie różnego rodzaju ilustracji. Widać, że w każdym tym druku włożono serce, zaangażowanie, żeby to powstało dzieło, które można było promować później w różnych ośrodkach. Mieli poczucie misji, niewątpliwie wszyscy, którzy uczestniczyli w przedsięwzięciach drukarskich, zwłaszcza w XVI wieku, ale i później, czuli, że prowadzą wielkie dzieło misyjne. Oni się uważali sami za artystów, za wielkich twórców nowej dziedziny sztuki. Tym nową dziedziną sztuka była sztuka drukarska. I stąd też Supraśl się wpisuje w ten ogromne dziedzictwo kulturowe nie tylko tego regionu, ale też całej tej części Europy, albowiem druki supraskie na trwale wpisały się w dziedzictwo kulturowe wielu narodów słowiańskich i nie jest też dziełem przypadku, że te druki supraskie dzisiaj znajdujemy w licznych archiwach, bibliotekach, nie w naszym tylko kraju, ale też w całej Europie i poza jej granicami.
Była to audycja dokumentalna Alicji Pietruczuk i Lecha Pilarskiego Misjonarze druku. Opowiadali profesor Zofia Abramowicz i profesor Antoni Milonowicz z Uniwersytetu w Białymstoku, Andrzej Kaszlej z Biblioteki Narodowej w Warszawie, Krzysztof Kukliński z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Ewa Jurzysta i Witold Żukowski z Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa w Supraślu oraz Marcin Abiński. Wykorzystano fragmenty archiwalnej audycji Żywoty Kodeksu Supraskiego.